Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od zagadnień poruszanych na nadzwyczajnym konsystorzu, który został zwołany przez Leona XIV. Jak napięcia, podziały i konflikty na świecie wpływają na życie naszych kościołów i narodów? Jak budować pojednanie i pokój? To dwa z wielu pytań, nad którymi zastanawiali się i dyskutowali w piątek i sobotę kardynałowie zaproszeni przez papieża. Kardynałów poproszono o zachowanie najwyższej dyskrecji w sprawie przebiegu obrad, aby utrzymać atmosferę braterskiego dialogu. Jedną z medytacji wygłosił kardynał Grzegorz Ryś. To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV po styczniowym spotkaniu, które zgromadziło w Watykanie 170 kardynałów z całego świata. Podczas tego konsystorza dyskutowano m.in. o sytuacji międzynarodowej, kwestiach pokoju i przezwyciężania teorii wojny sprawiedliwej, najnowszej encyklice oraz realizacjach postanowień synodu. Na pewno będziemy do tego tematu wracać w kolejnych naszych audycjach. I jeszcze na moment pozostaniemy przy ważnych słowach, które w tych dniach przekazał Leon XIV, tym razem do ludzi młodych. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy. Pozwolić, by nas przemieniał, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez Franciszkański Uniwersytet w Steubenville.
Możemy zapytać, czy naprawdę można odczuwać radość w trudnych okolicznościach? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nasze życie opiera się na relacji z Bogiem, jako kochającym Ojcem. Rzeczywiście, radości świętego Franciszka, tej radości, o której mówił, nie można odnaleźć w urządzeniach elektronicznych, spędzając godziny przed ekranem lub codziennie bez końca przewijając media społecznościowe. Czynności te często marnują cenny czas, który można by poświęcić na chwilę cichej modlitwy, pielęgnowanie autentycznych przyjaźni, spędzanie czasu z rodziną, pogłębianie wiedzy o naszej wierze, naukę lub uprawianie sportu. Radości nie należy nigdy szukać w zażywaniu narkotyków, nadużywaniu alkoholu, rozwiązłości, powierzchownych związkach, obsesji na punkcie własnego wizerunku, ani w żadnym innym szkodliwym zachowaniu. Co zaskakujące, nie można jej również znaleźć w dobrach takich jak bogactwo, uroda, sława, a nawet zdrowie, ponieważ pewnego dnia wszystko to zostawimy za sobą. Tylko miłość Boga może zapewnić nam prawdziwą i doskonałą radość. Jeśli mamy głębokie przekonanie, że Bóg troszczy się o nas jako o swoje umiłowane dzieci, nie będziemy się denerwować ani zniechęcać, nawet w trudnych sytuacjach.
Ostatnio informowaliśmy o sytuacji chrześcijan w południowym Libanie. Tym razem przeniesiemy się do Gazy. W miniony poniedziałek kardynał Pier Battista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, poświęcił klinikę zakonu maltańskiego właśnie w Gazie w obecności Teofila III, prawosławnego patriarchy Jerozolimy. Klinika jest owocem partnerstwa zakonu maltańskiego z łacińskim patriarchatem Jerozolimy. 30-osobowy personel będzie udzielać podstawowej opieki zdrowotnej nawet 100 pacjentom dziennie. Warto podkreślić, że opieka zdrowotna dla ludności Gazy jest obecnie w katastrofalnym stanie, powiedział Józef Bloc, wielki szpitalnik odpowiedzialny za działalność charytatywną i medyczną zakonu maltańskiego. A skoro wcześniej wspominaliśmy już o świętym Janie, którego narodziny wspominaliśmy w minioną środę, to warto przypomnieć, że jako prorok uznawany jest on zarówno przez chrześcijan, jak i wyznawców islamu. W tradycji islamskiej Jan występuje pod imieniem Jahja, jako jeden z największych proroków. Koran, podobnie jak Biblia, opowiada o jego narodzinach ze starszego ojca i bezpłodnej matki. Jest tym, kto ma zapowiadać słowo pochodzące od Boga. Zgodnie z tradycją, jego grób znajduje się w wielkim meczecie Umajadów w Damaszku. W kościele prawosławnym natomiast wspomnienie narodzenia świętego Jana przypada 7 lipca, zaś dzień ścięcia proroka 11 września. Imię Jan pochodzi z hebrajskiego, co oznacza Bóg jest łaskawy. A teraz wrócimy jeszcze do emocji, które towarzyszyły podczas tegorocznego Festiwalu dla Życia. Hasłem piątej edycji tego wydarzenia były trzy słowa, zaczerpnięte z listu apostoła Pawła. Pokój, jedność i wdzięczność. To właśnie one stały się duchowym i społecznym fundamentem wydarzenia, które ma już swoją tradycję. Festiwal dla życia odbył się po raz 5, a marsz ulicami miasta po raz 14. Marsz przeszedł w pełnym słońcu, a festiwal rozpoczął się w deszczu. Uczestnicy byli wytrwali. Nikt nie zdezerterował, o co prosił Jan Paweł II w czerwcu na Westerplatte podczas swojego spotkania z młodzieżą. W festiwalowych strefach na Placu Zebrań Ludowych odbywały się koncerty, rozmowy i debaty z udziałem zaproszonych gości. Uczestnicy chcieli się pokazać i wspólnie w tych wydarzeniach uczestniczyć. Była z nimi także redaktor Anna Rembas.
Wspólnota Galilea, ja mam na imię Irena, przyjechałam z miastka. Uczestniczymy tutaj też, aby ewangelizować, ale przede wszystkim zamanifestować swoje przywiązanie do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy Jego uczniami, idziemy z Nim razem. On jest pasjonatem życia i my również. Amen.
Wspólnota Galilea, jesteśmy z Gdyni i też przyjechaliśmy tutaj, żeby wielbić Jezusa Chrystusa, pokazać, że On żyje, że żyje w nas i działa. Chwała Panu!
Ja również jestem ze Wspólnoty Galilea, zmartwychwstańców. Jestem z Koczały. Pozdrawiam wszystkich moich koczalan i życzę wszystkim radosnego dnia.
Tak, idziemy na Plac Zebrań Ludowych i tam będzie gra terenowa, tam będzie koncert. Zapraszamy tam wszystkich, żeby wspólnie świętować Dzień Życia.
Ludzie są na plaży, ludzie oglądają telewizję, a jest godzina 16, a okazuje się, wy jesteście tutaj.
Tak, jesteśmy tutaj, żeby świętować życia, świętować Jezusa, który żyje w nas i działa. I wszystko to, co tutaj się dzieje, jest na chwałę właśnie Pana Boga i na chwałę Jego. I te wszystkie koncerty, te wszystkie wykłady, to wszystko służy po to, żeby nas przybliżać do tego. A my jesteśmy też z namiotu świadectwa, w którym będziemy świadczyć, że Jezus żyje i działa również w nas, dzisiaj.
W tą niedzielę zgromadziła się cała masa ludzi. No to jest parę tysięcy osób, które przyszły rodzinami, wspólnotami, żeby świętować dar życia. Właściwie to jest taki przekrój całego naszego lokalnego kościoła. Od dzieci, przez młodzież, przez rodziny, dorosłych, samotnych. Masa zaangażowanych świeckich duszpasterzy, osób życia konsekrowanego, różnych grup, harcerzy, szkół. Więc wielkie takie święto wdzięczności i radości za życie. Zresztą idziemy z takim hasłem wdzięczność, więc chcemy tutaj naprawdę Pana Boga wychwalać za to piękne życie, które nam daje. A tym marszem udało nam się dojść na Plac Zebrań Ludowych, gdzie zawsze odbywa się kolejna część, czyli Festiwal dla Życia, gdzie są koncerty, strefa inspiracji, spotkań z osobami, z którymi możemy rozmawiać na różne tematy, które w tym roku podejmujemy, a to jest temat chociażby jak uwielbiać Pana Boga przez muzykę w kulturze, jak budować więzi, relacje w domu, w rodzinie, jak mierzyć się z tematem depresji też wśród młodego pokolenia. Strefa dla dzieci, strefa influencerów, spotkań właśnie z tymi, którzy też w mediach społecznościowych tworzą jakiś content taki chrześcijański.
Kończy się czerwiec i zawsze tradycyjnie w naszej archidiecezji marsz dla życia. Coraz więcej ludzi przychodzi, coraz więcej ludzi się zbiera po to, żeby pokazać, że właśnie takim wartościom hołdują, z takimi wartościami chcą iść przez życie i dzisiaj przez miasto pójdą na Plac Zebrań Ludowych. Razem z nimi pewnie ksiądz Ireneusz, bratkę proboszcz Bazyliki Mariackiej.
Oczywiście, ja uważam, że dzisiejszy świat potrzebuje wyraźnego świadectwa, bo dzisiaj są różne koncepcje na życie, na wartości i w związku z tym, jeżeli ci, którzy uznawani są za tradycjonalistów, nie będą przypominać o tych fundamentalnych zasadach, no to właściwie możemy zostać zepchnięci gdzieś tam na bocznicę. A przecież to są zasady, które nie tylko mają ugruntowanie takie typowo naturalne, ale również mają moc wypływającą z Ewangelii, a dla nas ta moc z Ewangelii jest szczególnie ważna. I dlatego podstawową wartością jest życie, rodzina. I trzeba nie gadać, ale coś robić, aby te wartości promować. Bo konsumpcjonizm do niczego nie prowadzi.
Dziura demograficzna, co drugi, trzeci Polak po 60. Dzieci się nie rodzą. Troszeczkę chyba w blokach zostaliśmy. Nie ma ksiądz takiego wrażenia?
Ja myślę, że to wszystko wymyka się nie tylko nam, ale całej chrześcijańskiej Europie spod kontroli. Okazuje się, że z jednej strony chcielibyśmy żyć dostatnio, ale z drugiej strony bez żadnego wysiłku. Gdy chodzi nawet o pracę, bo nie ma kto pracować, dlatego ściągamy ludzi z zagranicy, ale co gorsza, nie chcemy mieć dzieci. I w tym momencie, no dobrze, a w pewnym momencie się budzimy, no ale ci inni, co przychodzą do nas, mają dzieci. I my stajemy się mniejszością. I tu zaczynają się budzić antagonizmy, nie wiadomo jakie tam wewnętrzne uczucie. I dlatego wydaje mi się, że trzeba na powrót obudzić wśród wszystkich nas świadomość, że podstawową wartością jest życie, rodzina, jest dzietność i to trzeba po prostu popierać w każdym wymiarze.
A teraz przeniesiemy się do Krzywego Koła, na Żuławach. Tam ponownie otwarto XIX-wieczny dom podcieniowy. Caritas Archidiecezji Gdańskiej pomaga w tym miejscu osobom niepełnosprawnym. Odbywają się warsztaty terapii zajęciowej, działa również dom samopomocy. Ponad 3 lata temu zabytek został zniszczony przez potężny pożar. Koszt odbudowy to 2,5 miliona złotych. 1 700 tysięcy pochodziło z unijnego dofinansowania, a 350 tysięcy złotych dołożył PFRON. To ogromna radość, że ta straszna historia ma piękny finał, mówił metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, z którym rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Ten budynek zostaje otwarty, z powrotem będzie służył osobom z niepełnosprawnością i ten ośrodek oprócz właśnie zapewnienia tej opieki dla tych osób potrzebujących, to też pełni taką funkcję integracyjną dla miejscowych, dla okolicznych wiosek, miejscowości, dla ludzi, bo tutaj właściwie wszyscy się zjeżdżali, wszyscy tutaj przychodzili, by w jakiś sposób uczestniczyć w tym i przede wszystkim przywozić tu podopiecznych.
Marlena Zenowicz, jestem dyrektorem Centrum Caritas z imienia świętej matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole. Spowodowało, że konieczna była odbudowa placówki. Dzięki wielu osobom, które wsparły, pomogły odbudować placówkę, jest teraz jeszcze piękniejsza. Wszystko to, co, że tak powiem, było niedograne, nie było możliwości zrobienia tego, teraz jest zrobione zgodnie ze sztuką, zgodnie z wytycznymi konserwatora, więc dom jest przepiękny, a jednocześnie jest taki, jakie były kiedyś domy podcieniowe tutaj na Żuławach. W skład centrum wchodzi warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Są to obydwie placówki są dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Mamy różne pracownie, gdzie odbywa się terapia zajęciowa, więc i plastyczne, artystyczne pracownie, ale też kuchnia dydaktyczna. Terapia obejmuje bardzo, bardzo szerokim wachlarzem, bo i zdolności różne uczestnicy mogą rozwijać swoje, ale przede wszystkim nabywają większej samodzielności i to jest chyba dla nich najważniejsze.
Karolina Halbecka, Instytut Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole. Tu się odbywają zajęcia w pracowni tkacko-gminiarskiej, w pracowni galanteryjno-papierniczej, w pracowni witrażu, w pracowni plastycznej oraz w pracowni kuchni dydaktycznej. I w tych pracowniach każdy z uczestników nabywa nowe umiejętności. Staramy się też, żeby każdy z uczestników miał możliwość przejść przez różne pracownie, żeby mógł się nauczyć różnych umiejętności, żeby miał i przygotować sobie posiłek i ewentualnie przygotować coś plastycznie. Także to jest takim naszym głównym dziełem, bo jakby celem warsztatów jest też przygotowanie uczestników do podjęcia próby samodzielnej pracy albo samodzielnej egzystencji. Także to jest główny cel warsztatów, bo to są osoby właściwie na nas jak rodziny. To nie są tylko uczestnicy, takie osoby, które są po prostu najczęściej tam przypisane. To są części nas, tak? To są ich historie. Wielokrotnie przenosimy do domów, martwimy się, zastanawiamy się, jak im pomóc, więc to miejsce nie jest tylko miejscem pracy, to jest domem.
Monika Ficek, wójt gminy Suchy Dąb. Cieszymy się, że udało się to odbudować, dlatego że Caritas jest też dla nas dużym partnerem do współpracy właśnie jako NGOs, czyli organizacja pozarządowa, wspiera tutaj naszych mieszkańców, wspólnie organizujemy różne wydarzenia, działamy, mamy nawet wspólny podmiot ekonomii społecznej, także bardzo się cieszymy, że naszemu partnerowi tak dobrze się wiedzie. Jest to dom samopomocy AB, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą się rozwijać i przygotowywać do dalszego życia w społeczności. Mają tu warsztaty, są aktywizowani społecznie, ale również aktywizowani zawodowo, więc to jest na pewno takie ważne miejsce dla osób, które się borykają z niepełnosprawnością, nie tylko dla gminy Suchy Dąb, ale dla wszystkich gmin powiatu gdańskiego.
A teraz czas na informacje z Gieczwałdu. W archidiecezji warmińskiej trwają przygotowania do obchodów jubileuszu 150-lecia rocznicy objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie, które miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Matka Boża miała wówczas objawić się dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie i 12-letniej Barbarze. Objawienia maryjne właśnie w Gieczwałdzie jako jedyne w Polsce zostały oficjalnie uznane przez Kościół, mówi historyk i publicystka Dorota Ewa Czaczkowska, autorka książki zatytułowanej Odkryć Gieczwałd na nowo. Autorka dodaje, że choć objawienia te należą do elitarnego grona 31 objawień maryjnych zatwierdzonych przez Kościół na świecie obok Fatimy i Lourdes, to ich przesłanie jest mało znane. Przypomnijmy, że objawienia w Gieczwałdzie trwały 82 dni, podczas których Matka Boża objawiła się 187 razy. W tamtym czasie Gierszfałd znajdował się od ponad 100 lat na terenie zaboru pruskiego. Miejscowa ludność doświadczała różnego rodzaju represji związanych z polityką kanclerza Ottona von Bismarcka. Określano przez historyków mianem Kulturkampfu, czyli walki o kulturę. Celem tej polityki było ograniczenie wpływów Kościoła katolickiego i germanizacja mieszkańców Prus. A skoro wakacje, to zaproponuję Państwu lekturę na czas wakacji właśnie. A że zbliżają się obchody sierpnia, to może warto sięgnąć po książkę doktora Arkadiusza Kazańskiego, historyka z IPN, zatytułowaną Mamy wreszcie niezależne samorządne związki zawodowe, w której opisuje m.in. atmosferę jedności, poczucie siły i wiarę w zwycięstwo ludzi zwykłych, prostych i wcale nie tych z pierwszych stron gazet. Próbuje w niej także odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla współczesnego świata solidarność.
Wakacje są takim dobrym czasem, żeby sobie zadawać pytania, chociaż ten nastrój, słońce, może plaża, może jakieś wycieczki skłaniają bardziej do takiej aktywności sportowej, odpoczywania. Chociaż my zachęcamy, żeby te pytania sobie zadawać, bo w sierpniu, 46 lat temu już niedługo, 14 sierpnia w 80 roku w wakacje, rozpoczął się ten strajk. Moim zdaniem słynny, ważny, fundamentalny dla tej rzeczywistości, w której obecnie jesteśmy. Ja chciałem bardzo pierwszą część tytułu właśnie zamieścić cytat z Lecha Wałęsy, który właśnie tego 31 sierpnia, kiedy już porozumienia z komisją rządową zostały podpisane i ten pierwszy, najważniejszy postulat z tych 21, że są wreszcie te związki zawodowe, które gdzieś tam nam dadzą i one rzeczywiście potem dokonały tej ogromnej przemiany, były tym taranem takim społecznym, mentalnym, w ogóle pod każdym innym względem. I ten Lech Wałęsa na tą drugą bramę wspiera się na tych ramionach tych swoich kolegów i mówi do tego tłumu pod stocznią, że właśnie mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Trafił w sedno to, co dawało, na co wtedy czekali ludzie, o co walczyli, ryzykowali i to się stało, że jakby przepustka do tego innego świata. To fantastyczny cytat i chciałem bardzo, żeby on był w tytule tej książki.
Wszyscy o tym mówią, cały świat mówi o Solidarności, która powstała tutaj właśnie na Wybrzeżu, w Gdańsku. Czy w ogóle jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj po 46 latach, czym była Solidarność?
Solidarność, czym była wtedy, to genialnie też, znowu użyję tego słowa, pokazał to Jerzy Janiszewski, grafik, który właśnie stworzył, namalował w czasie strajku ten znak przy pomocy oczywiście też żony Krystyny i tam jeszcze paru znajomych, ale trafił w sedno z tym napisem Solidarność, który genialnie, jakby te literki są złożone z tych ludzi, ludzi wzajemnie się wspierających, takie obrazowo jest to pokazane. To jest ta solidarność tego, że jeden z drugim właśnie, to co też Jan Paweł II, jeden z drugim, nie przeciw jeden przeciw drugiemu, ale jeden z drugim, że wspólnota, razem, jedność, coś możemy zrobić dobrego.
To jest chyba wciąż aktualne. Aktualne jest to zadanie, wyzwanie znowu dla człowieka.
Cały czas. No to teraz te czasy mamy inne. Wtedy był Związek Radziecki. A jednak dzięki tym ludziom, takim zwykłym ludziom, normalnym z tych zakładów, którzy nie mieli jakiegoś żadnego uniwersytetu z działalności opozycyjnej, jak się zachować, ale w taki naturalny sposób wykształciły się takie zdrowe potrzeby każdego człowieka, żeby z tym drugim się spotkać, z nim porozmawiać, być w tej jedności razem, właśnie razem, a nie przeciwko niemu.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się książkami w wakacje. Może wyjedziecie do Gierszfałdu? Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.